Pewnego razu, już dość dawno po przybyciu do Ostrogu, leżałem sobie na narach i myślałem o czymś ciężkim. Alej, zawsze pracowity i zatrudniony, tym razem niczym nie był zajęty, choć do snu było jeszcze za wcześnie. Ale Mahometani mieli wówczas jakieś swoje święto i nie pracowali. Alej leżał, założywszy ręce na głowę i także o czymś myślał. Nagle spytał mnie. Cóż, bardzo ciężko ci teraz? Ciekawie objąłem go wzrokiem. Dziwne mi się wydało to nagłe prosto z mostu pytanie ze strony Aleja. Zawsze delikatnego, rozważnego, rozumnego sercem. Ale wpatrzywszy się uważniej, dostrzegłem w jego twarzy tyle tęsknoty, tyle męki wywołanej wspomnieniami, że natychmiast zrozumiałem, że to jemu samemu było bardzo ciężko w tej właśnie chwili. Wypowiedziałem mu swój domysł. Westchnął i smutnie się uśmiechnął. Lubiłem jego uśmiech, zawsze czuły i serdeczny. Prócz tego, uśmiechając się, pokazywał dwa rzędy perłowych zębów, których piękności mogłaby mu pozazdrościć najpiękniejsza kobieta na świecie. Co, Alej, tyś na pewno myślał o tym, jak to u was w Dagestanie obchodzą to święto. Pewno tam dobrze. Tak, odpowiedział z uśmiechem i oczy mu zaświeciły. A skądże wiesz, że ja o tym myślę? Jak żebym nie wiedział. Co, tam pewno lepiej niż tutaj. O, po co ty to mówisz? Zapewne u was teraz kwiaty kwitną. Świat jak raj. Nie mów lepiej. Był silnie wzburzony. Posłuchaj, Alej. Miałeś siostrę? Miałem. A na co ci wiedzieć? Jeżeli do ciebie podobna, musiała być krasawica. Co do mnie? Ona jest tak piękna, że piękniejszej nie ma w całym Dagestanie. Ach, jaka cudna moja siostra. Tyś nie widział takiej. I matka moja była piękna. A kochała cię matka? Och, co ty mówisz? Ona pewno umarła teraz z tęsknoty za mną. Ja byłem jej ukochanym synem. Kochała mnie więcej niż moją siostrę, więcej niż wszystkich. Dziś do mnie w nocy przychodziła i płakała nade mną. Zamilkł i tego wieczora nie powiedział już ani słowa. Ale od tego czasu szukał zawsze rozmowy ze mną. Jakkolwiek sam, przez szacunek, który nie wiem dlaczego czuł do mnie, nigdy pierwszy nie zaczynał mówić. Za to bardzo był rad, gdy ja do niego przemówiłem. Rozpytywałem się go o Kaukaz, o jego dawniejsze życie. Bracia nie bronili mu rozmawiać ze mną, było im to nawet przyjemne. Widząc zaś, że coraz więcej lubię Aleja, stali się daleko łaskawsi dla mnie. Alej pomagał mi w robocie, świadczył mi, jakie mógł przysługi w kazarmach i widać było, że sprawia mu to wielką przyjemność, gdy czymkolwiek może mi przynieść ulgę, dogodzić mi, a w tej chęci dogodzenia nie było nic poniżającego ani śladu interesowności, tylko ciepłe, przyjacielskie uczucie dla mnie, którego on już nie ukrywał. Prócz innych posiadał on wiele zdolności mechanicznych. Nauczył się porządnie szyć bieliznę, robić buty, a potem, ile mógł, nauczył się stolarstwa. Bracia chwalili go. Dumni byli z niego. Posłuchaj, Aleju, powiedziałem raz do niego. Dlaczego ty się nie nauczysz czytać i pisać po rosyjsku? Czy ty wiesz, jak ci się to może przydać potem tu, w Syberii? Bardzo chcę, ale kto mnie nauczy? Czyż tu mało piśmiennych? Zresztą, jeśli chcesz, ja cię nauczę. Ach, naucz, proszę cię! I podniósł się nieco na narach i błagalnie złożył ręce, patrząc na mnie. Zabraliśmy się do nauki zaraz następnego wieczora. Miałem rosyjski przekład Nowego Testamentu, książkę niezabronioną w Ostrogu. Bez elementarza, na tej jedynej tylko książce Alej w ciągu kilku tygodni nauczył się doskonale czytać. Po 3 miesiącach nauki zupełnie już rozumiał literacki język. Uczył się z zapałem, z uniesieniem. Pewnego razu przeczytaliśmy razem z nim całe kazanie na górze. Zauważyłem, że niektóre ustępy alej wygłaszał z jakimś szczególnym wyrazem i spytałem go, czy podoba mu się to, co przeczytał. Bystro spojrzał na mnie i rumieniec twarz mu oblał. Ach, tak, odpowiedział. Tak, Isa, święty prorok. Isa, boskie słowa mówił. Jakie to piękne. Cóż ci się najwięcej z tego podoba? A to, gdzie on mówi, przebaczaj, kochaj, nie krzywdź i wrogów kochaj. Ach, jak pięknie on mówi. Obrócił się do braci, którzy przysłuchiwali się naszej rozmowie i z zapałem zaczął coś mówić do nich. Oni długo i poważnie rozmawiali ze sobą i przytakiwali głowami. Potem z uroczyście uprzejmym, to jest z prawdziwie muzułmańskim uśmiechem, który ja tak lubię i mianowicie lubię uroczystość tego uśmiechu, zwrócili się do mnie i potwierdzili, że Isa był Boży prorok i że on czynił wielkie cuda, że zrobił z gliny ptaka, tchnął w niego i ptak poleciał. I że to i u nich w księgach jest zapisane. Mówiąc to, mieli głębokie przekonanie, że robią mi wielką przyjemność wychwalając Isę. A Alej czuł się szczęśliwy, że bracia jego zdobyli się na zrobienie mi tej przyjemności. Nauka pisania poszła nam również bardzo szczęśliwie. Alej postarał się o papier. Nie pozwolił mi kupić za swoje pieniądze. Pióra, atrament i w jakieś 2 miesiące nauczył się doskonale pisać. Uderzyło to nawet jego braci. Duma i zadowolenie ich nie miały granic. Nie wiedzieli, jak mi za to podziękować. Na robotach, jeżeli zdarzyło się nam pracować razem, oni kolejno pomagali mi i uważali to sobie za szczęście. Nie mówię już o Aleju. Ten kochał mnie może tak jak braci. Nigdy nie zapomnę chwili, kiedy wychodził z ostrogu. Wyprowadził mnie za kazarmę i tam rzucił mi się na szyję i zapłakał. Nigdy mnie przedtem nie całował i nigdy nie płakał. Tyś dla mnie tyle zrobił, mówił do mnie, że ojciec i matka tyle by mi nie zrobili. Tyś mnie człowiekiem zrobił, Bóg ci zapłaci, a ja cię nigdy nie zapomnę. Gdzież on, gdzież jest teraz mój dobry, miły Alej? Oprócz Czerkiesów była jeszcze w kazarmach naszych cała gromada Polaków, która stanowiła zupełnie odrębną rodzinę, prawie nie mającą stosunków z innymi aresztantami. Powiedziałem już, że w zamian za swoją wyłączność, za swą nienawiść ku katorżnikom rosyjskim, byli oni przez wszystkich nienawidzeni. Były to natury zmęczone, chore. Było ich 6. Niektórzy posiadali i wykształcenie, o nich powiem potem osobno i szczegółowo. Od nich to niekiedy w ostatnich latach mego życia w Ostrogu otrzymywałem trochę książek. Pierwsza książka, którą przeczytałem, wywarła na mnie silne, dziwne, szczególne wrażenie. O tych wrażeniach powiem kiedyś oddzielnie. Dla mnie są one niezmiernie godne uwagi. Jestem pewny, że dla wielu będą zupełnie niezrozumiałe. Nie doświadczywszy, nie można sądzić o pewnych rzeczach. Powiem tylko to jedno, że moralne cierpienia cięższe są od wszelkich mąk fizycznych. Człowiek prosty, wszedłszy do katorgi, znajduje się w swoim towarzystwie, może nawet w bardziej rozwiniętym umysłowo. Utracił naturalnie wiele, rodzinę, swoich, wszystko, ale sfera pozostała ta sama. Człowiek wykształcony, podlegający według praw jednej karze z prostakiem, traci często nierównie więcej od niego. Musi przytłumić w sobie wszystkie potrzeby, wszystkie swoje przyzwyczajenia, przejść w sferę dla siebie niewystarczającą, nauczyć się oddychać innym powietrzem. Jest to ryba wyciągnięta na piasek i często kara, dla wszystkich według prawa jednakowa, staje się dla niego 10-krotnie bardziej męcząca. Jest to rzecz niewątpliwa. Nawet gdyby chodziło tylko o materialne przyzwyczajenia, których on zrzec się musi. Ale Polacy stanowili odrębną, jednolitą gromadkę. Było ich 6 i mieszkali razem. Ze wszystkich katorżników w naszej kazarmie lubili tylko jednego Żyda i lubili go może za to, że ich bawił. Naszego Żydka zresztą lubili i inni aresztanci, wszyscy zaś bez wyjątku śmiali się z niego. On był u nas jeden. I teraz nie mogę wspomnieć o nim bez śmiechu. Ile razy spojrzałem na niego, zawsze przychodził mi na myśl Jankiel, Żydek Gogola z Tarasa Bulby, który rozebrawszy się, aby się udać na spoczynek ze swoją Żydówką do jakiejś szafy, stał się przerażająco podobny do pisklęcia kury. Isaj Fomicz był jak dwie krople wody podobny do oskubanego kurczęcia. Był to człowiek już nie młody, lat około 50, małego wzrostu i małej siły. Przebiegły, ale stanowczo głupi. Zuchwały i arogant. Był jednocześnie ogromnym tchórzem. Cały pokryty był zmarszczkami. Na czole zaś i policzkach miał piętna, które mu wyciśnięto na rusztowaniu. Nie mogłem wcale pojąć, jak on mógł wytrzymać 60 knutów. Do ostrogu przyszedł jako obwiniony o zabójstwo. Miał u siebie receptę od jakiegoś doktora, której mu Żydkowie dostarczyli zaraz po sprowadzeniu go z rusztowania. Była to recepta na maść, która miała w 2 tygodnie usuwać piętna z ciała. Użyć tej recepty w ostrogu nie śmiał i wyczekiwał 12-letniego terminu swej katorgi, po którym wyszedłszy na pasjelinie, miał stanowczy zamiar skorzystania z recepty. Inaczej nie będę się mógł ożenić, powiedział mi pewnego razu, a ja koniecznie chcę się ożenić. Żyłem z nim w najlepszej przyjaźni. Był zawsze w wybornym usposobieniu. W katordze miał życie lekkie, bo był z rzemiosła jubilerem. Miał mnóstwo obstalunków z miasta i tym sposobem uwolnił się od ciężkich robót. Rozumie się, że był zarazem lichwiarzem i na procenty i zastaw dawał całej katordze pieniądze. Przybył on do katorgi przede mną. Jeden z Polaków opisywał mi szczegółowo jego przebycie. Jest to arcyśmieszna historia, którą później opowiem. O Isaju Fomiczu jeszcze nieraz wypadnie mi mówić. Reszta mieszkańców naszej kazarmy składała się z 4 starowierców. Starych i w Piśmie Świętym biegłych, między którymi był i starzec ze starodubowskich Słobód. Z 3 posępnych Małorusinów, z młodziutkiego katorżnika z delikatną twarzyczką i cienkim noskiem, który miał 23 lata, a 8 dusz z tego świata spędził. Z gromadki fałszerzy pieniędzy, z których jeden był żartownisiem, bawiącym całą naszą kazarmę, na koniec z kilku pochmurnych i ponurych aresztantów, ogolonych i oszpeconych, milczących i zawistnych, z nienawiścią spod łba patrzących wkoło siebie i mających postanowienie tak samo chmurzyć się, milczeć z nienawiścią przez długie jeszcze lata, przez cały ciąg swej katorgi. Wszystko to tylko mignęło przede mną w ten pierwszy, rozpaczliwy wieczór mojego nowego życia. Mignęło pośród dymu i kopcia, wśród obelg i niewypowiedzianego cynizmu, w duszącym powietrzu, przy dźwięku kajdan, wśród przekleństw i bezwstydnych śmiechów. Położyłem się na gołych narach, podłożywszy ubranie pod głowę. Poduszki jeszcze nie miałem. Nakryłem się kożuchem, ale długo nie mogłem zasnąć. Chociaż byłem zmęczony i złamany wszystkimi potwornymi i niespodziewanymi wrażeniami tego pierwszego dnia. Ale nowe życie moje dopiero się zaczynało. Wiele jeszcze czekało mnie w przyszłości, o czym nigdy nie myślałem, czego nie przewidywałem.